Dzień dobry Państwu, z tej strony Gościwit Malinowski, podcast Interpretacje. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim z Państwa, którzy patronują kanałowi podcast Interpretacje w serwisie Patronite, którzy stawiają go autorowi symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee 2 oraz którzy bezpośrednio wspierają kanał w serwisie YouTube. Dziękuję również wszystkim, którzy subskrybują, zwłaszcza tym, którzy włączają dzwoneczek, którzy komentują, polubiają i podbijają moje audycje, a także tym, którzy podają je dalej. Herbarz Polski, którego autorem jest Adam Józef Felix Fredro Boniecki, herb Bończa i którego 16 tomów ukazało się drukiem w latach 1899-1913, jest kopalnią informacji na temat polskich rodów herbowych od nazwiska Aaron po Madalińscy. Dzieje rodzin na kolejne litery alfabetu niestety nie ukazały się drukiem, a zgromadzone materiały uległy rozproszeniu. Wiele z nich uległo zniszczeniu w czasie II wojny światowej. Na szczęście litera K jest przed literą M i zachował się opis dziejów rodziny Kosińskich, herburawicz. Kosińscy, herburawicz, pochodzili ze wsi Kosianki w powiecie bielskim, województwa podlaskiego. Tak pisze Boniecki. W początkach XVI wieku żyło trzech braci Kosińskich: Lenard, Michał i Oleksiej. Lenard, dworzanin królewski, otrzymał w 1511 roku od króla Zygmunta młyn pod Drohiczynem, a Serafin, syn Oleksieja, otrzymał od Michała Moskowszczyznę, którą to darowiznę król potwierdził w roku 1533. Na przełomie XV i XVI wieku wieś Kosianki znajdowała się w Wielkim Księstwie Litewskim, a konkretnie w województwie trockim. Województwo to powstało w roku 1413 w wyniku jednego z postanowień Unii w Horodle. Województwo trockie powstało z połączenia dwóch księstw, księstwa trockiego i księstwa grodzieńskiego. Po raz pierwszy księstwo grodzieńskie zostało wzmiankowane w źródłach pisanych w roku 1127 jako księstwo dzielnicowe lokalnych Rurykowiczów. Od połowy XIII wieku należało do Wielkiego Księstwa Litewskiego, prawdopodobnie po usunięciu dynastii ruskich książąt grodzieńskich. Uważa się, że przez pewien czas ziemiami tymi władał Wojsiełk, a za panowanie wielkiego księcia litewskiego Trojdena księstwo należało do niego i osadzał on tutaj Prusów, którzy uciekali i ratowali się przed niewolą krzyżacką. W drugiej połowie XIV wieku księstwo stało się księstwem dzielnicowym w obrębie księstwa trockiego. Od roku 1376 księstwem grodzieńskim władał książę Witold. W czasie walk o tron Wielkiego Księcia Litewskiego w roku 1382 księstwo grodzieńskie zostało zajęte przez Wielkiego Księcia Litewskiego Jagiełłę. W roku 1384 zostało przez niego ponownie ustanowione jako samodzielne księstwo i oddane we władanie Witoldowi. Ponownie zostało zajęte w roku 1390, gdy Witold uciekł do Prus pod opiekę krzyżaków. A gdy w roku 1392 Witold został znowu Wielkim Księciem Litewskim, księstwo grodzieńskie nie zostało już odtworzone. Od początku XV wieku część jego terytorium została włączona do księstwa nowogródzkiego jako jego część dzielnicowa, a od roku 1413 obszar danego księstwa wszedł w skład zaprojektowanego wówczas województwa trockiego jako powiat grodzieński. Natomiast księstwo trockie powstało w roku 1341 w wyniku podziału Wielkiego Księstwa Litewskiego przez Giedymina pomiędzy synów. Pierwszym władcą księstwa trockiego był Kejstut Giedyminowicz. Zimą pomiędzy rokiem 1344 a 1345 Jawnuta, który wcześniej otrzymał tron Wielkiego Księstwa Litewskiego Giedymina, został z niego usunięty przez swoich braci Kejstuta i Olgierda. Sytuacja ta doprowadziła do ponownego podzielenia Wielkiego Księstwa Litewskiego i część Kejstuta nazywano Wielkim Księstwem Trockim. Księstwem tym rządził łącznie jedynie trzech władców – Kejstut, Skirgiełło oraz Witold. W wyniku Unii Horodelskiej w roku 1413 zostało one przemianowane na województwo trockie i połączone z księstwem grodzieńskim. Pierwotnie województwo trockie zajmowało bardzo rozległe terytorium, jednak król i wielki książę litewski Zygmunt Stary znacząco uszczuplił jego powierzchnię. W roku 1507 z części ziem wyodrębnił województwo nowogródzkie, a w 1510 wydzielił powiat Lidzki, który dołączył do województwa wileńskiego. I w końcu, w roku 1513, wydzielił powiaty Drohicki, Mielnicki, Bielski, Brzeski, Kamieniecki i Kobryński, tworząc z nich województwo podlaskie. W ten sposób wieś Kosianka stała się częścią Podlasia, nowo wyodrębnionego wielkiego regionu w północno-zachodniej części Księstwa Litewskiego. W roku 1516 przywilejem królewskim na terenie tego litewskiego województwa wprowadzono prawo polskie, które wcześniej obowiązywało w poszczególnych powiatach. A 50 lat później, w roku 1566, wielkie województwo podlaskie uległo okrojeniu. Ziemię brzeską, kamieniecką i kobryńską połączono z niektórymi ziemiami województwa trockiego, tworząc w ten sposób województwo brzesko-litewskie. W dniu 5 marca 1569 roku na mocy Unii Lubelskiej przy aprobacie posłów podlaskich Sejm Koronny przegłosował włączenie województwa podlaskiego do korony Królestwa Polskiego. Przy czym w przypadku Podlasia, przyłączonego jako pierwsze ziemie litewskie do korony w roku 1569, inaczej niż w przypadkach pozostałych litewskich województw, czy województwa kijowskiego, bracławskiego, czy wołyńskiego, mówiono nie tyle o przyłączeniu do królestwa, ile o powrocie do królestwa ziemi odłączonej przez króla Kazimierza Jagiellończyka. Historia Podlasia jest bowiem niezwykle skomplikowana. Według językoznawców wzięło ono swoją nazwę od Lachów, czyli ludności polskiej, czy też mazowieckiej, zamieszkującej te tereny. A właściwie to samo określenie Podlasie może oznaczać, że jest to województwo, które położone jest pod Lachami, w sensie w pobliżu Lachów. I tutaj mamy dwa różne twierdzenia na ten temat. Nazwa Podlasia według Glogera nie powstała od lasów, jak niektórzy błędnie zakładali, ponieważ ta nazwa dałaby określenie Podlesie, tak jak jest nazwa Polesie, ale od plemienia, Lachów. Stąd też mamy określenie Podlasie, z czego jest też ruskie Podlasze. I tutaj również, powiedzmy sobie, tezę tę popierali inni badacze, tak na przykład Józef Mikulski, twierdząc, że Mazurzy z Wartą Ławą osiedli ziemię od środkowej Wisły do Liwca. Za Liwcem natomiast przemieszali z ludnością ruską, która z czasem, naturalnym biegiem rzeczy, uległa ich kulturze, przyjmując kulturę polską jako swoją. Jednak kraj leżący za Liwcem długi czas zwano Podlasze, znaczy kraj pod Lachami, co z czasem z Mazurska przebiono na Podlasie. I podobne znaczenie ma też określenie litewskie, palenkie, czyli właściwie pod Polakami, do Polaków sięgająca ziemia. Gdyby nazwa ta pochodzić miała od lasów, to brzmiałaby wówczas Podlesie, tak jak Zalesie czy Międzylesie. I tutaj też niektórzy autorzy wyjaśniają, że to określenie Podlasie jest wyraźnie związane z Lachami także przez swoje wersje w innych językach. W języku ruskim, który był językiem urzędowym Wielkiego Księstwa Litewskiego aż do końca XVII wieku, było to Podlasie, a w łacińskim Podlachia. Podlasie było terenem pogranicznym, porośniętym rozległymi puszczami, stanowiącymi naturalną granicę między zamieszkującymi obrzeża lasu trzema etnosami: bałtyckim, Jaćwingów, których w Polsce nazywano czasem Poleksjanami, czyli Polesianami, oraz dwoma słowiańskimi etnosami: zachodniosłowiańskim Mazowszan, czyli Mazurów, i wschodniosłowiańskim Krywiczów, czyli prościej można powiedzieć przez etnos lacki, lechicki i przez etnos ruski. Aczkolwiek w osadnictwie podlaskim rozróżniano dwie fale osadnictwa Słowian zachodnich, co symbolicznie przypominają nazwy osad: Twarogi ruskie, a obok tego są Twarogi lackie i Twarogi Mazury, odrębnie od lackich. Są jeszcze Twarogi Wypychy. Dzieje Podlasia są w powszechnej świadomości znacznie słabiej znane niż innego terenu pogranicznego, Grodów Czerwieńskich na południu. Podlasie jest jednak niezwykłym i nawet lepiej w źródłach przedstawionym przykładem przenikania się osadnictwa dwóch słowiańskich żywiołów: lechickiego, lackiego, mazurskiego z zachodu i krywickiego, ruskiego ze wschodu. Jednymi z najstarszych wczesnośliwych grodów na Podlasiu są grody takie jak w Zbuczu, powiecie Hajnówka, w Kluchokowiczach, powiecie Siemiatycze, i w Zajączkach, powiecie Białostockim. Zbudowane na przełomie IX i X wieku. Gród w Zbuczu był we wczesnym średniowieczu centrum administracji lokalnej. Informacje zebrane przez archeologów wskazują, że wspomniane grody należy wiązać z zachodnią, mazowiecką czy może lechicką falą zasiedlania tych terenów. W X-XI wieku tereny dzisiejszego Podlasia wchodziły w skład państwa polskiego pierwszych piastów. Jednak na skutek kryzysu monarchii piastowskiej po śmierci Mieszka II w roku 1034 na Mazowszu powstało oddzielne państwo dawnego cześnika królewskiego Miecława, które obejmowało także dzisiejsze Podlasie. Upadło ono w roku 1047 na skutek działań Kazimierza Odnowiciela oraz interwencji jego szwagra, ruskiego księcia Jarosława Mądrego. Wtedy też zostały zniszczone przez wojska ruskie wspomniane grody, które następnie też Jarosław przejął Podlasie od księcia Kazimierza Odnowiciela w zamian za pomoc w stłumieniu buntu Miecława. Region ten znajdował się pod kontrolą Rusi do czasów panowania króla Bolesława Śmiałego. A później Władysław Herman znów oddał Podlasie Rusi. Jednak w roku 1180 Drohiczyn otrzymał książę Leszek Mazowiecki, syn Bolesława Kędzierzawego, w zamian za pomoc zbrojną udzieloną Wasylowi Jaropełkowiczowi w wyprawie przeciw innemu księciu ruskiemu, Włodzimierzowi Włodarowiczowi. W roku 1192 kolejny władca ziem polskich, ale tylko częściowych, aczkolwiek również władca senior, książę Kazimierz Sprawiedliwy, przyłączył z powrotem do swojej dzielnicy, czy właściwie do Mazowsza w tym przypadku, ziemię drohiczyńską. W latach 1209-1227 ziemią drohiczyńską władał książę Leszek Biały, a w latach 1230-1238 władał tą ziemią Konrad Mazowiecki, który w roku 1237 sprowadził na Podlasie zakon rycerski braci Dobrzyńskich. Bracia Dobrzyńscy, pomyślani początkowo jako zakon mający chronić Polaków przed najazdami pruskimi, zostali jednak wyparci przez krzyżaków, którym tenże Konrad Mazowiecki przydzielił ziemię chełmińską w roku 1226. I tutaj próbował Konrad znaleźć dla nich nowe miejsce, tym razem na pograniczu z Jaćmingami. Albowiem na Podlasiu trwały nieustanne walki z pogańskimi Jaćmingami, których wnet zastąpili Litwini, wyrastający na wielką potęgę. Sytuacja była na tym terenie bardzo zmienna. W roku 1240, czyli dokładnie w roku najazdu tatarskiego, Drohiczyn przeszedł pod panowanie Daniela, księcia halickiego, koronowanego później nawet na króla, gdy obiecywał papiestwu Unię. Potem znów książęta mazowieccy wypchnęli książąt halickich z tej okolicy, a pod koniec XIII wieku Podlasie zagarnęli Litwini. Jednak w roku 1325 mazowieccy książęta Siemowit II i Trojden w liście do papieża określali wschodnią granicę swojego panowania jako sięgającą 2 mile od Grodna. Mila polska to mniej więcej 5,5 do ponad 7 kilometrów, czyli mniej więcej władanie mazowieckie kończyło się około 11-14 kilometrów od Grodna. No ale co innego zgłosić pretensje, a co innego je wyegzekwować? Litwa była przez bardzo potężnym państwem. W roku 1382, w czasie walk o władzę między litewskimi książętami, Kiejstutem i Jagiełłą, owej wojny domowej na Litwie, Podlasie, oprócz Brześcia Litewskiego, zajął książę mazowiecki Janusz Starszy. Jednak rok później, w roku 1383, odbił Jagiełło, a następnie przekazał swojemu kuzynowi Witoldowi. W związku z tym, że wkrótce wybuchła wojna domowa, tym razem między Jagiełłą a Witoldem, Jagiełło odebrał Witoldowi Podlasie i w 1390 roku, już jako Władysław Jagiełło, król Polski, przekazał Podlasie dożywotnio księciu mazowieckiemu Januszowi Starszemu, co potwierdził aktem wydanym w roku 1391, gdzie wymienia bezpośrednio Terram Nostram Drohiczensen, Melnyk, Suraż, Bielsko. Te ziemie przekazano Mazowszu. Podlasie jednak w niedługim czasie później zajął ponownie książę Witold, czemu Jagiełło się nie sprzeciwił, ponieważ już zdążył pogodzić się z kuzynem. Po śmierci Witolda w roku 1430 nowy wielki książę litewski, Zygmunt Kiejstutowicz, zgodził się, żeby po jego śmierci Podlasie zajął wnuk Janusza Starszego, książę Bolesław IV Warszawski. I ten uczynił to w roku 1440 za zgodą syna Zygmunta, czyli Michała Bolesława Zygmuntowicza. Bolesław IV szybko opanował całą dzielnicę dzięki poparciu starosty Drohickiego i Mielnickiego Nasuty oraz Podlaskiego Rycerstwa. Wywołało to jednak ogromne oburzenie w Wielkim Księstwie Litewskim. W związku z czym w listopadzie roku 1441 zwołano zjazd do Parczewa, gdzie Litwini zażądali od Mazowszan zwrotu Podlasia. Jednak nie doszło do kompromisu. Sprowokowało to akcję odwetową nowego wielkiego księcia litewskiego Kazimierza Jagiellończyka, z ramienia którego wojewoda wileński Jan Gasztołt wyparł Nasutę z Mielnika i Drohiczyna. W związku z tym Bolesław IV warszawski zdecydował się na ustępstwa i w roku 1446 w Parczewie zrezygnował z Podlasia z powiatem węgrowskim za 6000 kop groszy praskich. I w ten sposób dzielnica ponownie weszła w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego. To jest właśnie ten zabór Podlasia dokonany w czasach Kazimierza Jagiellończyka, jak o tym wspominał Sejm Lubelski. W roku 1453 Bolesław IV wstąpił ponownie z pretensjami do ziemi podlaskiej. W związku z twardym stanowiskiem króla Polski na zjeździe w Parczewie książę musiał jednak ostatecznie pogodzić się ze stratą. Dlatego w akcie Unii Lubelskiej o przyłączeniu województwa podlaskiego do Polski odnotowywano, że to był zwrot ziemi, którą nieprawnie Kazimierz Jagiellończyk zbrojnie przyłączył do Litwy. I działo się to w czasie, kiedy w Polsce nie było króla. Też Władysław Warneńczyk najpierw przebywał długo na Węgrzech, a potem zaginął w bitwie pod Warną w roku 1444 i przez 2 lata czekano, czy może przypadkiem nie wróci z tureckiej niewoli. Mimo przyłączenia do Litwy, już od roku 1496 ziemia drohicka i mielnicka posługiwały się prawem polskim, a od roku 1501 także ziemia bielska. Prawo polskie było zdecydowanie korzystniejsze dla mieszczan czy też drobnej szlachty w porównaniu do prawa, jakie panowało na Litwie. Za panowania Jagiellonów na Podlasiu otrzymywały także prawa miejskie tamtejsze grody i od strony litewskiej uzyskały prawa miejskie Suraż, Brańsk, Bielsk Podlaski, Wysokie Mazowieckie, Choroszcz, Boczki, Waniewo, Narew, Kleszczele, Knyszyn, Siemiatycze i Augustów. Natomiast piastowcy książęta Mazowsza nadali prawa jeszcze dodatkowo Tykocinowi, Mielnikowi i Węgrowowi. Drohiczyn, który wyrósł na stolicę Podlasia, prawa miejskie magdeburskie otrzymał w roku 1498 z rąk wielkiego księcia litewskiego Aleksandra Jagiellończyka. W związku z czym na rynku miejskim miały pojawić się jatki, postrzygalnia sukna, łaźnia, miejsce do topienia wosku, budynek wagi oraz co najważniejsze ratusz. I Drohiczyn w roku 1520 stał się stolicą województwa podlaskiego. Natomiast w Mielniku w roku 1501 król Aleksander Jagiellończyk zatwierdził Unię Polsko-Litewską, tą Unię Mielnicką i wydał przywilej mielnicki. Było to właściwie ostateczne zjednoczenie Polski i Litwy, ponieważ wcześniej Aleksander panował tylko i wyłącznie na Litwie, natomiast w Polsce królem był Jan Olbracht. W kraju tak skomplikowanej historii o różnym stanie prawnym swoją wieś Kosianka na przełomie XV i XVI wieku dzierżą trzej bracia, od tej wsi nazwani Kosińskimi: Lenart, Michał i Oleksiej. Kim są z pochodzenia? Imię Lenart jest typowo zachodnie, to polska i czeska wersja imienia Leonard. Oleksiej jest imieniem typowo wschodnim, to ruska wersja imienia Aleksios, a Michał jest powszechne, wszędzie używany w świecie chrześcijańskim. Czy zatem są ci trzej bracia szlachtą mazurską, czy może ruską? Legitymują się herbem Rawicz, przedstawiającym pannę siedzącą na niedźwiedziu. Jest to dawny herb mazowiecki rodu Rawiczów, uchodźców z Czech, gdzie znani byli jako Warszowcy. W Czechach Warszowcy byli potężnym rodem, doprowadzili do upadku ród Sławnikowiców, z którego wywodził się święty Wojciech. Później jednak zagrożeni potęgą warszowców przemyślidzi wymordowali ich, tak samo jak wcześniej Sławnikowiców. Choć nie wszystkich, gdyż niektórzy warszowcy uciekli do Polski. Tu nosili imię Warsz, na pamiątkę nazwy swego rodu, gdyż w polskich warunkach określali się raczej herbem Rawicz. Jeden z Warszów założył nad Wisłą osadę koło Ujazdowa, którą nazywano Warszew, dziś bardziej znaną jako Warszawa. A zatem bracia Kosińscy, Herburawicz, są rodem mazowieckim. No ale nie takie to jednak proste. Otóż w roku 1413 aktem Unii Horodelskiej polskie rody szlacheckie adoptowały bojarów z Litwy, dopuszczając ich do swego herbu. I tak, Krystyn z Ostrowa, kasztelan krakowski oraz kasztelan i wojewoda sandomierski i Grot z Jankowic, kasztelan małgowski, adoptowali do swego herbu Michała Minigajło, pierwszego kasztelana wileńskiego. Minigajło był etnicznym Litwinem, wywodził się z Dziewieniszek w powiecie oszmiańskim. Jego ojciec, Gedygołd, był jeden z pomysłodawców Unii w Krewie. Sam Minigajło posiadał już wcześniej herb, a mianowicie herb Łabędź, rodu Duninów. W kolejnych latach porzucił więc herb Rawicz i wrócił do swojego pierwotnego herbu Łabędzia. Raczej więc nic nie wskazuje, żeby trzej bracia Kosińscy byli od litewskiej czy ruskiej strony bojarów przyjętych w czasie Unii Horodelskiej do herbu Rawicz. Adam Fredro Boniecki nie był jedynym polskim heraldykiem. Nieco wcześniej tworzył Seweryn Maciej Leon Uruski, herbu Sas, którego 15-tomowy herba szlachty polskiej wydano pośmiertnie w latach 1904-1917. Także herbarz nieukończony, ale dochodzi dalej, bo aż do litery Ży przez RZ pisane. Na szczęście kosiński herburawicz jest tu opracowany. Otóż ród ten pochodzi, jak pisze Uruski, od prandotów rawiczan i są jednej dzielnicy z trzcińskimi i koseckimi. Ich gniazdem województwo rawskie, a wzięli nazwisko od wsi Kosianki na Podlasiu, w którym na początku XV stulecia dziedziczyli. Prandota z Kosin, rok 1438, Wawrzyniec Laurenty, rok 1456, Bartłomiej podpisany w roku 1470 jako świadek na przywileju, Adam w ziemi Drohickiej, rok 1501, jego syn Lenart, dworzanin królewski, 1511, zmarł w roku 1545, dziedzic znacznych dóbr na Podlasiu, miał synów Adama, Feliksa, Leonarda, po którym syn Kacper dziedziczył na Brykach, poborca Drohicki w roku 1598, oraz Mikołaja, Pawła i Stanisława, a więc sześciu synów Lenarta Kosińskiego. Najstarszy z nich Adam, chorąży i starosta mielnicki w roku 1554, pisarz ziemski, a następnie marszałek i kasztelan podlaski w 1569 roku, podpisał Unię, właśnie lubelską w tym roku, w której wziął też czynny udział. Dziedzic dóbr Lisowa i zastawa Skierwinowska w województwie podlaskim z żony Anny Irzykowiczówny zostawił córkę Katarzynę Primowoto-Wodyńską, Sekundowoto za Stanisławem Kryskim, wojewodą mazowieckim, Tertiowoto za Janem Zbigniewem Ossolińskim, wojewodą sandomierskim i synów Jana i Adama Krzysztofa. I dochodzimy do naszego bohatera, do pana Kosińskiemu, któremu poświęcona jest ta audycja. Adam Krzysztof, dziedzic Lisowa, Makarek, Sarnak i Smorklewic, pisarz ziemski Drohicki w roku 1566, marszałek królewski 1570. Straciwszy majątek, udał się na Ukrainę i odznaczywszy się w wyprawach kozackich przeciw Turkom, został wybrany przez kozaków hetmanem, a zaślubiwszy księżnę Rożeńską przeciw woli jej możnej rodziny, kłócił się z panami ukraińskimi, książętami ostrogskimi i wiśniawieckimi. Adam Krzysztof miał trzech synów, Adama, pułkownika kozackiego, Teodora i Jana, z których Teodor służy w wojsku kozackim i jego potomkowie dotąd istnieją w gubernii połtawskiej i czerniechowskiej. A z nich N, tutaj nie wiemy jak rozwinąć ten skrót, był pułkownikiem Gwardii Rosyjskiej i policmajstrem w Warszawie w roku 1869. Jan, Wel i Waszko, najmłodszy syn hetmana, setnik kozacki, werkijowski, miał synów Jakuba, Hieronima, Macieja, Jana i Stefana, którzy służyli w Wojsku Rzeczypospolitej i w nagrodę zasług na zalecenie hetmana w roku 1676 odzyskali prawo szlacheckie stracone przez abuzum, czyli nadużycie ich dziada. Z tych braci Jakub miał syna Stanisława, ten Bartłomieja, po którym syn Ignacy, urzędnik w królestwie z Marianny Klichowskiej, pozostawił synów Ignacego i Juliana, wylegitymowane w królestwie w roku 1851, czyli potwierdzono ich szlachectwo. Tyle Seweryn Uruski. A tak dalsze losy Kosiński przedstawia Adam Fredro Boniecki. Po Lenarcie pozostało sześciu synów: Adam, Felix, Leonard, Stanisław, Mikołaj i Paweł. W 1541 roku dziedziczą na Lisowie. Leonard z żony Barbary, sekundowoto Mikołajowej Laszczowej, miał synów Kaspra i Krzysztofa. Kasper dziedzic na Brykach, poborca Drohicki w roku 1595. Krzysztof będzie to pewnie owym wataszką kozackim czy hetmanem, jak go niektórzy mienią, co pierwszy dał początek rozruchom kozackim, które następnie wciąż się powtarzały. Zebrawszy do 5000 kozactwa, gospodarował sobie po Podolu, mordując, niszcząc i paląc. Pobity pod Piątkowem w roku 1593, w tymże roku zginął w Czerkasach. Akta Trybunału Lubelskiego wspominają o nim w roku 1591 jako o majorze, czyli starszym, niż owych kozaków. Adam, najstarszy syn Lenarta, dziedzic Lisowa i Telak, który to ostatni majątek nabył od do wojny, w 1547 roku kasztelan Podlaski, w 1569 roku, żył jeszcze w roku 1573. Z Anny Irzykowiczówny miał córkę Katarzynę, primowoto Wodioską, sekundowoto Stanisławową Kryską, wojewodzinę mazowiecką, tertiowoto w 1603 roku żonę Jana Zbigniewa Ossolińskiego, wojewodę sandomierskiego. Prawdopodobnie synem kasztelana był Adam Kosiński, podziedziczył na Lisowie. Był on oprócz tego właścicielem Sarnak, Makarek i Smorklewic. Pisarz ziemski Drohicki w latach 1556-1571, poseł Drohicki 1569, marszałek królewski 1570. A zatem dwóch heraldyków i każdy nieco inaczej umieszcza w rodzie owego hetmana kozackiego. Dla Uruskiego jest to Adam Krzysztof, syn Adama. Dla Bonieckiego mamy dwóch kuzynów odrębnych, Adam, syn Adama, oraz Krzysztof, syn Leonarda. I to ten drugi robi karierę urzędniczą na województwie podlaskim. Natomiast ten pierwszy znany jest tylko z tego, że wyruszył na Ukrainę. Który z nich jest słynnym hetmanem kosińskim? Adam, znany już w roku 1556 jako pisarz ziemski Drohicki, potem poseł Drohicki na Sejm, potem marszałek królewski. Wśród niżowców widzimy tego Kosińskiego dopiero w roku 1586, a zatem po 30 latach od rozpoczęcia kariery przez Adama na Podlasiu. I czy tą karierę mógłby on zwieńczyć przystaniem do kozaków zaporowskich? Oczywiście tak, pod warunkiem, że jego kariera na Podlasiu się w całkowity sposób załamała. Natomiast jego kuzyn Krzysztof znany jest tylko z tego, czego miałby dokonać na Zaporożu. Który z nich zatem został prawdziwie atamanem kozackim? Doświadczony życiem 50-letni Adam, czy też z niczego innego nieznany Krzysztof? Sprawa nie jest tu tylko prozopograficzna, ale ma ona wielki, historyczny ciężar gatunkowy. Otóż Krzysztof Kosiński jest przywódcą pierwszego powstania kozackiego w historii Rzeczypospolitej, które miało miejsce w latach 1591-1593. I tak pisze o nim m.in. historiografia ukraińska. Krzysztof Kosiński, czy właściwie Krzysztof Kosyński, szlachcic podlaski Herburawicz, ataman kozacki, pułkownik rejestrowego Wojska Zaporowskiego 1590, hetman kozaków niżowych 1591-1593, organizator powstania kozackiego z tych lat przeciwko szlachcie ruskiej i władzom Rzeczypospolitej, którego bezpośrednią przyczyną był konflikt majątkowy z książętami ostrogskimi. Krzysztof Kosiński urodził się w roku 1545 pod Drohiczynem w województwie podlaskim Wielkiego Księstwa Litewskiego w rodzinie prawosławnego szlachcica Lwa lub Leonarda, dziedzica Lisowa. No i tutaj mamy dosyć ciekawą wiadomość, mianowicie przypisano wyznanie prawosławne temu właśnie Lwu Kosińskiemu. Z drugiej strony podano, że Krzysztof Kosiński miał urodzić się także z jego katolickiej żony Barbary, która po śmierci męża wyszła za Mikołaja Łaszcza. Był drugim dzieckiem w rodzinie i miał starszego brata Kacpra. A zatem przyjęto tutaj wersję Bonieckiego, czyniącą z Krzysztofa Kosińskiego syna Leonarda, nie zaś Adama Krzysztofa, syna Adama. Jest to zrozumiałe, ponieważ ta wersja Herbarza Bonieckiego trafiła do polskiego słownika biograficznego. W związku z tym wszyscy, którzy piszą o Kosińskim, przytaczają ją stamtąd. Prawie nikt nie sięga do Uruskiego. Natomiast jest rzeczą zaskakującą przypisaniem wyznania prawosławnemu szlachcicowi, który wywodzi się jednak ze szlachty mazowieckiej. Wręcz ród pochodzi z Rawy, województwa rawskiego. Nie ma żadnych podstaw, żeby tutaj dyskutować na temat jego religii, ponieważ o tym się nikt nie wypowiada. Niektórzy wręcz twierdzą, że był on protestantem z wyznania, natomiast nie ma dowodów nad żadnych, żeby szlachta ta była szlachtą ruską. Gdyby miała przejść na prawosławie, oznaczałaby to, że szlachta mazowiecka dopiero na Podlasiu się zruszczyła. Jednak genealogia rodu oraz imiona w nim występujące są ewidentnie imionami polskimi i potwierdzają polską tożsamość etniczną, ponieważ imiona ruskie były co nieco odmienne. A ten ród Kosiński wodził się ze wsi Kosianki w powiecie bielskim województwa podlaskiego. I główna linia rodu osiedliła się w okolicach Drohiczyna. Po tym jak dziad Krzysztofa, Leonard Kosiński, otrzymał od króla Zygmunta Starego majątek na tych ziemiach za wierną służbę. No i tu podaje się właśnie, że ten Leonard Kosiński miałby mieć syna o imieniu Lew ruskim. W rzeczywistości w źródłach zapisany jest tam jako Leonard. Natomiast Krzysztof Kosiński, który udał się na Ukrainę po tym, jak jego kariera na Podlasiu się załamała, tak przynajmniej twierdzą niektórzy Boniecki, że stracił swój majątek i na Ukrainie poślubił Maruchnę Różyńską, córkę hetmana kozaków niżowych, księcia Ostafiego Różyńskiego. I tu znów Różyńscy są rodem książęcym, ale rodem litewskim, wywodzącym się od Aleksandra Narymuntowicza, wnuka Gidymina, a jej posiadłości były na Wołyniu i nazwisko mają od Asady Różyn koło Kowla. I tutaj Ostafi czy Eustachy Różyński, jednym z sześciu Różyńskich, którzy otrzymali buławę hetmanów kozackich. Byli to Eustachy Różyński, bracia Michał i Eustachy, którzy pełnili urząd hetmana w latach 1579-1586 oraz trzej synowie Eustachego, Bohdan, Mikołaj i Kiryk. A zatem mamy tutaj do czynienia z rodem możnowładczym pochodzenia litewskiego, pochodzącym się z Gediminowiczów, który to ród jest w tym przypadku na czele staje i to regularnie oddział wojsk kozackich. Sam Eustachy, ojciec Maruchny, był podstarościm czerkackim i kaniowskim, a następnie był podwojewodzim kijowskim i pełnił funkcję starszego wojska zaporowskiego w latach 1580-1583 oraz hetmana w latach 1581-1583. Za sprawą jego reform uregulowano zasady wyboru starszyzny kozackiej, zwanymi wolnymi głosami, określono też miejsce stacjonowania pułków i sotni oraz uzbrojenie kozaków konnych i pieszych, jak również ustalono wynagrodzenie za służbę i inne kwestie organizacyjne. No i to było całkiem sensowne posunięcie, ponieważ pod koniec lat 70., kiedy Orda Krymska najeżdżała na ziemię ukraińskie, to kozacy właściwie po raz pierwszy od dłuższego czasu zaatakowali Tatarów, dochodząc pobliże Białogrodu, Akermanu, czy już na wybrzeże Morza Czarnego. Sam Ostafi Różyński zmarł w roku 1587, a więc właściwie w rok po pojawieniu się Kosińskiego na Ukrainie. Sama Maria Maruchna, która wyszła za Kosińskiego, ślub ten może być uznany za mezalians, ponieważ podlaski szlachcic poślubił Kniaziównę. Do tego od strony matki wywodziła się ona z rodu Olizar, herbu Radwan, który swoje pochodzenie wywodził od niejakiego Wilczy, czy też Wołczka, pana na Lipniku, bardzo ważnego syna, dziedzica ziemi wołoskiej, Piotra Wojewody. A zatem pochodził on z Mołdawii i miał jakieś pretensje nawet do tronu mołdawskiego. A zatem W 1586 roku, po utracie rodzinnego majątku, Kosiński miał udać się na Zaporoże i zostać kozakiem. Początkowo zajmował wśród kozaków jakieś dość podrzędne stanowiska. Za zasługi wojskowe w młodości, czy też za jakieś inne usługi oddane Rzeczypospolitej już w czasie pobytu na Niżu, czyli na Zaporożu, jak określano, w roku 1590 dzięki rekomendacji hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego mianowano go pułkownikiem rejestrowego Wojska Zaporowskiego oraz otrzymał też Kosiński za wstawiennictwem hetmana na Sejmie w roku 1590 dobra Rokitno-Olszanice z atencjami, położone nad rzeką Rosią w województwie kijowskim. Hetmanami kozackimi wybierano wówczas w znacznej mierze także i Polaków. Poprzednikiem Kosińskiego na tym stanowisku był Wojciech Czanowiecki. Został on wybrany w celu wzmocnienia rejestru kozackiego i przekształcenia kozaków w regularne wojsko i wraz z kozakami miał odpierać najazdy tatarskie. I zgodnie z przyjmowaną chronologią, właśnie wtedy, gdy Czanowiecki sprawował dowództwo, to Krzysztof Kosiński miał być mianowany pułkownikiem Wojska Zaporowskiego. W roku 1590 Boryspol został po raz pierwszy wymieniony w źródłach jako miasteczko, które król Polski Zygmunt III Waza nadał właśnie Wojciechowi Czanowieckiemu, nazwanemu tam w tym przywileju hetmanem zaporowskich kozaków niżowych. A przed Czanowieckim hetmanem był Jan Oryszowski, o którym pisze się nieraz, że pochodził ze spolonizowanej szlachty ruskiej. Tylko że urodził się on w województwie bełskim na Chełmszczyźnie, w miejscowości zwanej dziś Choryszów Polski, a po rusku Choryszow Lacki. Czyli takie nazwy nadawano na terenach pogranicznych osadom zasiedlanym właśnie przez etnicznych Polaków. Inne osady miałyby nazwę na przykład Choryszów Ruski. Jednakże już w końcu roku 1591 królewski przywilej na te majątności, które otrzymał pierwotnie Kosiński, posiadali książęta ostrogscy. A zatem ziemie Kosińskiego na Ukrainie zostały siłą zajęte przez starostę białocerkiewskiego Janusza Ostrogskiego, który też uzyskał później królewski przywilej na tę ziemię. Sprawa ta stała się bezpośrednim powodem zatargu Kosińskiego z Ostrogskimi. A zatem zatargu z rodem dawnych ruskich książąt, który wywodził się od Rurykowiczów panujących w księstwie Turowsko-Pińskim. Kosiński zebrał na Niżu około 5000 kozaków, ogłosił się ich atamanem i w grudniu roku 1591 znalazł się ze swymi ludźmi w okolicach Białej Cerkwi i rozpoczął walkę z Ostrogskimi. Wiadomo, że motywem decyzji Kosińskiego była zwykła chęć zdobycia łupów i zemsty za obejście się z nim w Konstantynowie, jak podaje Łubieński, nie znajduje potwierdzenia w innych źródłach. Otóż kozacy pod wodzą Kosińskiego napadli na Białą Cerkiew 29 grudnia roku 1591. Kosiński zabrał i zniszczył liczne listy i dokumenty, przede wszystkim przywileje na starostwo i na grunty przechowywane przez tamtejszego podstarościego kniazia Dmitra Kurcewicza Bułychę, który był oczywiście współpracującym człowiekiem z Ostrogskimi. Dokonał również Kosiński rabunku własności podstarościego, jak i własności Ostrogskich. Natomiast ani Kosiński, ani kozacy nie rabowali własności mieszczan, ani innych zwykłych ludzi zamieszkałych lub znajdujących się w mieście. A zatem dosyć wybiórczy napad. Skąd taka łaskawość dla mieszczan Białej Cerkwi? Otóż w roku 1589 mieszczanie Białej Cerkwi uzyskali od króla Zygmunta III przywilej samorządu na prawie magdeburskim. Ogłosili się wolnymi od zależności feudalnej. Nie zgodził się z tym książę Konstanty Wasyl Ostrogski, do którego należała Biała Cerkiew jako dzierżawa dożywotnia otrzymana od króla. Ostrogski zakwestionował królewski przywilej, a król go unieważnił, co doprowadziło do wystąpień mieszkańców przeciwko Ostrogskiemu. W celu stłumienia buntu książę Ostrogski zwrócił się o pomoc do króla, który wysłał do Białej Cerkwi swojego posła z żądaniem, aby mieszczanie podporządkowali się jego władzy. Jednak mieszczanie Białej Cerkwi odmówili posłuszeństwa. Powstanie nabrało charakteru ogólnego wystąpienia antyszlacheckiego. Kierując do akcji wojska województwa kijowskiego, którego był wojewodą, Ostrowski zdołał stłumić powstanie Białej Cerkwi i rozprawić się z jego przywódcami. Mieszczanie Białej Cerkwi byli w większości Rusinami, jednak 20% z nich stanowili Polacy, którzy tworzyli patrycjat Białej Cerkwi. Wśród mieszczan byli także Ormianie oraz chrześcijańscy Tatarzy. Książę Konstanty Wacyl Ostrowski był jednym z najwybitniejszych magnatów wczesnej Rzeczypospolitej, głową rodu Ostrowskich, starostą włodzimierskim i marszałkiem ziemi wołyńskiej, wojewodą kijowskim, a nade wszystko, co jest istotne, był opiekunem wiary prawosławnej. Był on też młodszym synem wielkiego hetmana litewskiego, księcia Konstantego Ostrowskiego, tego, który pokonał Moskwę pod Orszą. Z kolei syn Konstantego Ostrowskiego, Janusz Ostrowski, był pierwszym z rodu, który w roku 1579 przeszedł na katolicyzm. To niezwykle popsuło jego stosunki z rodziną. W czasie, kiedy wybuchło powstanie Kosińskiego, Janusz Ostrowski był m.in. wojewodą wołyńskim. Po odebraniu królewskich przywilejów Białej Cerkwi, zostały one wraz z prywatną korespondencją zniszczone, a wcześniej przechował je pod starości Dymit Kurcewicz-Błycha, oraz po zajęciu magazynów broni i zabraniu zapasów żywności, powstańcy wycofali się do Trypola, gdzie przygotowali się do obrony. Podczas pobytu Kosińskiego w Trypolu konflikt majątkowy między nim a Ostrowskimi przekształcił się już w wielkie powstanie kozackie, obejmujące niemal całą Ukrainę, czyli województwo kijowskie i bracławskie, oraz Podole i Wołyń. Wydarzenia te przeszły do historii jako powstanie Kosińskiego. W ciągu całego roku 1592 kozacy nierejestrowi i chłopi opanowali Perejesław i Kijów. Na Wołyniu atakowali głównie dobra Ostrowskich. Udało im się m.in. zdobyć dobrze ufortyfikowany Ostropol. Pustoszyli także majątki szlacheckie na Bracławszczyźnie i na Wołyniu, czyli głównie majątki szlachty ruskiej. Ruch ten o wyraźnie społecznym charakterze przyrodził się wkrótce w pierwsze wielkie powstanie kozacko-chłopskie na Ukrainie. Na jego czele stał Kosiński. Na Wołyniu łupiono, jak wspomniałem, majątki Ostrowskich. Na zamku w Kijowie zdobyto armaty. Na przełomie lat 1592-93 wielki zagon kozacki pod wodzą Kosińskiego wtarnął znowu na Wołyń. Przywódca kozacki przestał jednak wkrótce panować nad całością powstania, które przybierało charakter coraz bardziej żywiołowy i traciło jeden centralny ośrodek dyspozycyjny. Na dworze królewskim powstanie Kosińskiego uważano początkowo za prywatną sprawę Ostrowskich. Dlatego na początku roku 1593 przeciwko powstańcom wyruszyły prywatne wojska książąt ruskich Janusza Ostrowskiego oraz starosty czerkaskiego Aleksandra Wiśniewieckiego. Dopiero później wysłano specjalną komisję królewską pod przewodnictwem Polaka Mikołaja Jazowieckiego, który był oficjalnym zwierzchnikiem kozaków rejestrowych, czyli tak zwanym starszym kozaków. Jednak komisja ta nie zdołała przywrócić pokoju. Poważne siły przeciwko Kosińskiemu zmobilizowali natomiast magnaci ruscy z Januszem Ostrowskim, Aleksandrem Wiśniewieckim i innymi na czele. Roty zaciężne ściągnięto nawet z Węgier. Król Zygmunt III wydał uniwersał na pospolite ruszenie szlachty województw kijowskiego, bracławskiego i wołyńskiego. Do generalnej rozprawy doszło 2 lutego roku 1593 pod miejscowością Piątka lub też Piątek, niedaleko Cudnowa. Siły Kosińskiego były poważne, nie mniej niż 5 tysięcy ludzi, 26 dział. Szala zwycięstwa zdawała się zrazu przechylać na stronę powstańców, ale wkrótce, dzięki osobistym talentom dowódczym księcia Janusza Ostrowskiego, kozacy zostali zupełnie rozbici, tracąc, jak podają źródła, około 3 tysięcy ludzi i całą artylerię oraz wszystkie chorągwie. Powstańcy skapitulowali i złożyli książętom przysięgę, podpisaną w imieniu Wojska Zaporowskiego. Kosiński złożył przysięgę ustną i pisemną, opatrzoną pieczęcią. Jako świadkowie zostali wpisani Jakub Pretwicz, syn słynnego Bernarda Pretwicza, Ślązaka, etnicznego Niemca, który organizował obronę kozacką w województw ukraińskich. I było wówczas w Polsce powiedzenie: za pana Pretwica bezpieczna granica. Następnie podpisali także Aleksander Wiśniewiecki, Jan Golski, chorąży wołyński Wacław Bogowityn oraz Wasyl Hulewicz. Musiał Kosiński również osobiście trzykrotnie, klękając i uderzając czołem przed starym księciem Konstantym Ostrogskim i jego synami, składać im ceremonialny hołd wasala wobec seniora. Kosiński i inni przywódcy podpisali pod piątką kapitulację wobec wycieckiem magnatów. Akt został oblatowany pod datą 15 marca w Księgach Grodzkich Włodzimierskich. Kosiński zrzekał się wszelkiego przywództwa, a kozacy obiecali wierność i posłuszeństwo. Kosiński jednak nie dotrzymał umowy i zbiegł na Zaporoże, gdzie zgromadził 2000 ludzi i postanowił pomścić klęskę pod piątką. Wiosną roku 1593 Kosiński podjął próbę wznowienia powstania, kierując swoje siły, tym razem przeciwko staroście czerkaskiemu Aleksandrowi Wiśniewieckiemu, który był prawosławny, aczkolwiek jego językiem naturalnym w użyciu był już język polski. Są dane dość wyraźnie wskazujące na to, że Kosiński nawiązał w tym czasie kontakty z Hanatem Krymskim, z Moskwą, a nawet i z Turcją, szukając poparcia przeciwko Rzeczypospolitej, czy może przeciwko Wiśniewieckiemu i Ostrogskiemu. W maju podszedł pod Czerkasy. 2000 kozaków przygotowało się do szturmu miasta, lecz podczas jednej z potyczek Kosiński poległ, a kozacy się wycofali. Jest też inna wersja, która mówi, że doszło do bitwy między oddziałami Wiśniewieckiego i Kosińskiego i kozacy ponieśli zupełną klęskę. Kosiński zaś zniknął w niezbyt jasnych okolicznościach. Wedle jednej wersji Heidensteina i Bielskiego został zabity przez ludzi Wiśniewieckiego przed bitwą. Inne mówią, że zginął w bójce karczemnej, a mianowicie, kiedy starosta Aleksander Wiśniewiecki był zamknięty w zamku, wysłał swoich sług do Kosińskiego, a ten swobodnie wkroczył do miasta Czerkasów. I tam wraz ze swoim towarzystwem przebywał w jednej z karczem. Zginął podczas krótkiej, niespodziewanej walki wywołanej nagłym napadem sług starosty. Która wersja śmierci Kosińskiego jest prawdziwa? Zdania badaczy są podzielone. Jedno jest pewne, że zginął pod koniec marca roku 1993. Pamięć o nim przetrwała w ludowej poezji ukraińskiej, ale nie tylko. Józef Bohdan Zaleski, polski poeta okresu romantycznego, uczestnik powstania listopadowego, którego wraz z Antonim Malczewskim i Sewerynem Goszczyńskim zaliczał tzw. Szkoły Ukraińskiej Polskiego Romantyzmu, poświęcił Kosińskiemu wiersz zatytułowany Dumka Hetmana Kosińskiego. Natomiast dużo wcześniej, w roku 1600, ukazała się drukiem łacińska epopeja poświęcona wojnie książąt ostrogskich przeciwko niżowcom, czyli kozakom. De bello ostrogiano ad pianteos cum nizovis libri quatuor. Cztery księgi o wojnie książąt ostrogskich przeciwko niżowcom pod piątkiem. Jej autorem był Szymon Pękalski, zwany Simon Pekalidis, pochodzący z Krakowa, bakałasz sztuk wyzwolonych. I tam właśnie w Krakowie została to w czterech księgach, a w krótkich księgach epos przedstawiający tym razem zwycięstwo książąt ostrogskich nad buntowniczymi niżowcami, kozakami. Czym było powstanie Kosińskiego? Polskiego szlachcica z Podlasia, atakującego na czele kozaków posiadłości ruskich magnatów, ukraińskich królewiąt, których w naszych czasach nazwalibyśmy oligarchami. W rosyjskiej Wikipedii czytamy: Powstanie Kosińskiego to wielkie powstanie przeciwko panowaniu polskiemu na Rusi południowo-zachodniej, no tu unika się określenia Ukraina, na którego czele stanął hetman kozaków rejestrowych Krzysztof Kosiński. Główną siłą napędową powstania stanowili kozacy zaporoscy, szlachta ruska-ukraińska oraz chłopi. Przyczyną powstania było niezadowolenie znacznej części kozaków z odmowy władz Rzeczypospolitej zwiększenia liczby kozaków rejestrowych, a także odmowy zrównania przywilejów kozackich z przywilejami stanu szlacheckiego. No cóż, tutaj ten opis powstania jest wzorcowym przykładem pewnej propagandy szerzonej w Rosji czasów carskich, a potem w czasach Rosji już bolszewickiej. I do dzisiaj nam się to całkiem spotyka. O tym, jak to święta Ruś prawosławna musiała walczyć przeciwko okupującej ją Polsce katolickiej. A w wersji już bolszewickiej, sowieckiej, wedle ideologii marksistowsko-leninowskiej, tę Ruś uświęcało już nie prawosławie, ale słuszna walka chłopów i kozaków przeciwko polskim panom. W rzeczywistości bezpośrednim powodem wybuchu powstania był spór majątkowy między polskim panem i kozackim atamanem Krzysztofem Kosińskim, a starostą białocerkiewskim, księciem ruskim Januszem Ostrogskim, ukraińskim możnowładcą, który chociaż już inaczej niż ojciec, w tym momencie nie był zwolennikiem prawosławia, ale przeszedł na katolicyzm. A zatem powstanie Kosińskiego był to pierwszy wielki zbrojny występ ruskich kozaków przeciwko ruskim magnatom ostrogskim. Przyczynami powstania były ograniczenia i zakazy nałożone na kozaków nierejestrowych przez uchwałę rządową z roku 1590, porządek ze strony niżowców i Ukrainy oraz niezdolność władz Rzeczypospolitej do wyegzekwowania postanowień tej uchwały, a także opóźnienia w wypłacie żołdu. A to, że na czele kozackiego powstania stanął Polak, a porządku prawnego Rzeczypospolitej bronił ruski magnat, jest przykładem otwartości etnicznej ówczesnych społeczności, dla których mało istotne były kwestie etniczne i religijne. Mieszczanie Białej Cerkwi, których patrycjat w większości był polskiego pochodzenia, walczyli o wolność prawa magdeburskiego przeciw protektorowi prawosławia, ruskiemu księciu Konstantemu Ostrogskiemu. A ruscy kozacy powstrzymują się od splądrowania majątków tychże mieszczan, natomiast zapałem pustoszą posiadłości księcia Ostrogskiego i jego totumfackich, ruskiej szlachty. Wszyscy są poddanymi jednego i tego samego króla, Zygmunta III Wazy, który jednak nie jest w stanie zagwarantować swojej królewskiej woli w odległych województwach ukraińskich, gdzie rządzą lokalni oligarchowie. Jeden Ostrogski zabiera mieszczanom Białej Cerkwi prawa magdeburskie. Drugi Ostrogski pozbawia majątku hetmana kozackiego Kosińskiego, protegowanego samego kanclerza Jana Zamoyskiego. A król musi te poczynania akceptować, żeby nie tracić wsparcia u królewiąc z Ukrainy. Wątek narodowościowy i religijny zaczyna się pojawiać w relacjach społecznych na Ukrainie dopiero po roku 1596, po Unii Brzeskiej, gdy społeczność ruska rozpadnie się na dwa obozy, unicki i dyzunicki. A Polacy wspierać będą albo unitów, jeśli sami są katolikami, albo dyzunitów, jeśli sami są protestantami. Dlatego dzisiejsza narracja historiograficzna, przedstawiająca Kosińskiego i wywołane przez niego powstanie w duchu walki narodowo-wyzwoleńczej Ukraińców przeciwko Polakom, jest totalnym absurdem w świetle realiów końca XVI wieku. Sama walka jest rzeczą oczywistą, ale była to walka społeczna mieszczan przeciw dzierżawcy miasta, kozaków przeciw ograniczeniom rejestru i narzuceniom dyscypliny, słabych, pokrzywdzonych samowolą magnatów przeciwko możnym i ustosunkowanym. I w pierwszej takiej walce społecznej, walce różnych stanów, walce ludzi, którzy mogą wiele lub którzy są zdani na wyzysk tych, którzy mogą wiele, w pierwszej takiej walce na Ukrainie polski drobny szlachcic z Podlasia występuje przeciwko ruskiemu kniaziowi, potomkowi Rurykowiczów z linii książąt turowskich. Dziękuję za uwagę i dziękuję bardzo wszystkim, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee Too.